Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie w kolejnej audycji z cyklu Dom i Ogród. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem powiemy, jak zagospodarować po świętach cięte drzewka choinkowe, a także jakie warunki należy im stworzyć, by te iglaki w doniczkach mogły zdobić nasze ogrody, tarasy czy balkony przez cały rok. Powrócimy też do tematu niebezpiecznych gazów, które powstają w naszych domach, zwłaszcza przy niedostatecznie przewietrzanych pomieszczeniach, czy też w naszym otoczeniu, i powiemy, jakie są możliwości ich wykrywania, a także czy możemy je monitorować. Zanim zaczniemy, jeszcze przypomnę o programie i sposobie komunikowania. Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele. Zaglądamy do sklepów budowlanych, salonów meblowych i łazienek, a także centrów ogrodniczych. Podpowiadamy różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie i nowościach rynkowych. A w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych rozwiązań dla naszego zdrowia. Każdy w tych audycjach może znaleźć coś dla siebie albo pewne podpowiedzi dla innych, bo warto podzielić się taką wiedzą. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogrod@radiolublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, także własne doświadczenia. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, taki dziś potrwa do 12. Warto z nami zostać. Zaczynamy, zapraszamy.
Dom i Ogród.
Na początek powracamy do tematu niebezpiecznych gazów, które mogą nam na co dzień towarzyszyć, powstają w naszych domach czy w pobliskim otoczeniu. W ostatnim programie mówiliśmy m.in. o tlenkach azotu, tlenku węgla, który potocznie jest nazywany czadem, czy też o dwutlenku węgla, które pochodzą głównie z procesu spalania. Dziś powiemy o gazie, który pochodzi z procesu rozkładu materii organicznej i jest śmiertelnie niebezpieczny, mówi dr inżynier Amelia Staszowska, Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Ostatnim gazem, o którym chciałabym opowiedzieć, to jest siarkowodór. On nie tyle nam szkodzi wewnątrz pomieszczeń, co bardziej w pracach na zewnątrz. Ale on dotyczy głównie ich źródła w naszym najbliższym otoczeniu, to przede wszystkim przy pracach związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych na ścieki, czyli potocznie zwanych szambami. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce przeprowadzić naprawę takiego zbiornika albo wykonuje wykop pod studnię, to trzeba pamiętać, że w takich miejscach może znajdować się siarkowodór. On jest produktem rozkładu substancji organicznej. W ściekach tych substancji mamy bardzo dużo. Jeśli brakuje tlenu, to siarkowodór będzie nam się pojawiał. Przy czym ten gaz nie ma barwy, ale ma zapach, który powinien nas już zaniepokoić w sytuacji, kiedy na przykład ktoś prowadzi właśnie takie prace naprawcze i czuje zapach, ogólnie to się mówi, zgniłych jaj. Chociaż nie do końca, ponieważ ten zapach zgniłych jaj też może dotyczyć innych związków siarki. Alkoholi siarkowych, może to dotyczyć sulfidów, może merkaptanów. Przy czym ważne jest to, jaka jest intensywność tego zapachu. Próg wyczuwalności siarkowodoru to jest około 2 mg na metr sześcienny. Przy 4 mg na metr sześcienny czujemy już bardzo silny zapach. Natomiast powyżej 300 mg on staje się dla nas niewyczuwalny. Poraża nerw węchowy i osoba, która wdycha ten gaz, jest tego nieświadoma, bo ona tego nie wyczuwa. Jest porażenie nerwu węchowego i po prostu nie odbiera bodźców, więc nasz mózg nie jest w stanie zareagować na zagrożenie. Przy wartościach powyżej 100 mg na metr sześcienny następuje na przykład uszkodzenie wzroku. Już 6 mg na metr sześcienny jest niebezpieczne dla człowieka, a powyżej 1 mg na metr sześcienny następuje śmierć po jednym wdechu. To już jest wartość, która niestety kończy się zgonem. I osoby, które decydują się na takie prace, naprawdę lepiej się nad tym dwa razy zastanowić, ponieważ warto wezwać odpowiednią ekipę, która ma odpowiedni też sprzęt, ma mierniki, może zmierzyć stężenie tego gazu, zanim wejdzie. W ogóle, jeżeli był jakiś zbiornik, w którym znajdowało się jakieś odpady, nawet biologiczne, organiczne, czy w tym wypadku szambo, warto otworzyć klapę, nie nachylać się, odczekać, im dłużej, tym lepiej, aż ten gaz nam ucieknie, bo on jest ciężki, on się zbiera na dole. Więc schodząc w dół, to stężenie jego jest tam jeszcze większe, więc tutaj lepiej tą pracę zlecić osobom, które posiadają odpowiednie oprzyrządowanie, odpowiednie mierniki, odpowiednie butle nawet tlenowe, czy mają maski gazowe, bo jest to naprawdę gaz, który co roku w Polsce w sumie słyszy się, że czasami nawet giną całe rodziny, bo zeszła jedna osoba, za chwilę nie było kontaktu z tą osobą, zeszła kolejna osoba i tak łańcuch, taka reakcja łańcuchowa i no niestety w większości przypadków kończy się to śmiercią.
A jakie są sposoby na zabezpieczenie się przed gazami, które powstają w naszym otoczeniu? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Niebezpieczne gazy jak tlenki azotu, tak zwany czad czy dwutlenek węgla, które pochodzą głównie z procesu spalania w naszych domach, czy siarkowodór, który pochodzi z procesu rozkładu materii organicznej, są dla nas ogromnie niebezpieczne. Jak możemy się przed nimi chronić? Jak się zabezpieczać? Czy można w jakiś sposób je monitorować?
W przypadku czadu tak. Są szeroko dostępne czujniki czadu, które warto zainstalować w miejscach, gdzie używamy właśnie urządzeń, które spalają nam paliwa. Czyli warto mieć to w kotłowni, warto mieć to w kuchni, warto mieć w łazience, jeśli mam jakiś podgrzewacz lokalny wody, tak? Albo piecyk gazowy i go korzystamy. O czym też nie wspomniałam, w łazienkach warto zwrócić uwagę, żeby drzwi miały otwory, odpowiednie szczeliny. Drzwi nie mogą być pełne, czyli dostawać, być zlicowane z progiem, powinna być tam szczelina, która właśnie zapewnia nam dopływ świeżego powietrza. Szczególnie trzeba uważać w takich łazienkach, które z jakichś powodów nie mają na przykład kratki wentylacyjnej, tak? To nie ma gdzie uciec nam te spaliny, które powstają w trakcie spalania paliwa. Czyli jedna rzecz to czujniki, druga rzecz to na pewno dbać o stan, dobry stan systemu wentylacji, sprawdzać, czy te kratki nie są gdzieś zatykane, zaklejone, przewietrzać mieszkania. W okresie jesienno-zimowym powinno to być intensywne, czyli na kilka minut zamknąć okna. Naprawdę na tym nasze rachunki za energię cieplną gwałtownie nie wzrosną, tym bardziej, że jak ktoś na przykład ma zawór do termoregulacji, to trzeba skręcić na najniższy poziom, odczekać, aż się nam troszkę grzejniki schłodzą i dopiero wtedy otworzyć okno, ale tak mówię, na kilka minut. To nie musi być wietrzenie trwające godzinę, bo rzeczywiście wtedy wychłodzimy pomieszczenie.
A co w pozostałych przypadkach?
W przypadku siarkowodoru, no to są już mierniki takie bardziej profesjonalne, one też są cenowo z wyższej półki niż takie do czadu. W przypadku jeszcze mierników czy czujników czadu, tam jest w tych miernikach taka bardzo przydatna funkcja, czyli alarm. W momencie, kiedy zostanie osiągnięty poziom dla nas niebezpieczny, to zaczyna urządzenie wydawać bardzo przenikliwy dźwięk, więc jest to informacja, którą na pewno byśmy usłyszeli nawet z innego pomieszczenia, że coś złego się dzieje. Więc warto takie mierniki mieć. One najczęściej bez żadnych ingerencji zewnętrznych są w stanie pracować i wskazywać właściwe wartości przez kilka lat. To trzeba oczywiście dokładnie doczytać. Montaż też nie wymaga jakichś tutaj wielkich zdolności, ani umiejętności. Też nie jest formą niszczącą, czyli trzeba wykonywać jakieś otwory w cennych ścianach czy stolarce. W przypadku dwutlenku węgla też są mierniki, które bardzo często jeszcze są wyposażone w pomiar temperatury i wilgotności powietrza, co też warto sobie sprawdzać w mieszkaniu, szczególnie w naszej strefie klimatycznej, kiedy rzeczywiście zimą mamy bardzo suche to powietrze. No z racji, że dogrzewamy pomieszczenia, chcemy osiągnąć komfort termiczny, jest to konieczne, ale to coś za coś. Wtedy trzeba jeszcze dodatkowo powietrze nawilżać. Czyli są takie mierniki kompaktowe, natomiast przy pomiarze tlenków azotu, tutaj takich mierników dostępnych na rynku, które byłyby na budżet domowy, nie mogę Państwu polecić, bo rzeczywiście te pomiary są kosztowne, aczkolwiek można taką prostymi metodami zapewnić sobie to bezpieczeństwo, nawet jeśli ktoś użytkuje kuchenkę, bo zaplanował sobie kilkugodzinne gotowanie, pieczenie z użyciem piekarnika, gdzie jest akurat gaz, to warto sobie to okno rozszczelnić. Tutaj naprawdę nie będzie to jakoś bardzo obciążało budżetu domowego, jeśli chodzi o ogrzewanie, a jesteśmy pewni, że te zanieczyszczenia, które nam mogą zaszkodzić, będą odprowadzane z powietrzem, a będzie napływało świeże powietrze do domu.
O czym mówiła doktor inżynier Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej.
Dom i ogród.
Okres świąteczno-noworoczny niebawem się skończy i będziemy szukali miejsca dla naszych drzewek choinkowych. Takie choinki sztuczne oczywiście schowamy na kolejne święta, a te żywe możemy zagospodarować. Inne przeznaczenie będzie dla drzewek ciętych, a inne dla tych w doniczkach. Najpierw trzeba sprawdzić, w jakim stanie pozostały poszczególne z nich po tych kilku tygodniach. Drzewka choinkowe po świętach można zagospodarować w ogrodzie. Z tych ciętych można na przykład zrobić ściółkę i stosować do ochrony roślin. Mówi doktor habilitowany Wojciech Durlak, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeżeli mówimy o drzewkach takich, które są cięte, no to wiadomo, że tu generalnie możemy tylko wykorzystać taką roślinę w celach takich, no można powiedzieć, bardziej ekologicznych. Jeżeli ktoś dysponuje własną, powiedzmy, działką, no to może takie drzewko wykorzystać na różne sposoby. Można je pociąć na drobniejsze fragmenty i przekompostować te gałązki. Można wykorzystać jakieś, powiedzmy, rozdrabniacze, nawet takie do zastosowania na działce, które ładnie nam taką roślinę przemielą i uzyskamy wtedy taką warstwę, którą można wykorzystać jako ściółka pod inne rośliny albo też do zasilenia właśnie kompostu. No oczywiście nie polecamy tutaj palenia takich pędów czy gałązek ze względu na to, że no, mokre drewno jest tutaj takim no, materiałem niepożądanym. My oczywiście możemy to wykorzystać jako podpałkę, ale jako rośliny już dobrze przesuszone, więc no, też można tutaj przygotować sobie takie fragmenty właśnie podpałki na okres późniejszy, na przykład w okresie letnim, gdzie wykorzystujemy różnego rodzaju czy ogniska, czy powiedzmy nawet do rozpalania grilla. To jest taka opcja, którą możemy tutaj wykorzystać. Oczywiście tego typu sytuacje najlepiej sprawdzają się, jeżeli ktoś dysponuje no, własnym jakimś ogrodem, czy własnym jakimś gospodarstwem, czy jeszcze jakimś miejscem, czy działką, gdzie można takie rzeczy robić. Natomiast no, jeżeli mówimy tutaj o osobach, które mieszkają w blokach czy w jakichś domach wielorodzinnych, to raczej specjalnego tutaj takiego wykorzystania no, nie należy się spodziewać. No, najczęściej wystawiamy takie już choinki po tym okresie świątecznym na zewnątrz, no i wtedy odpowiedni zakład oczyszczania miasta takie rośliny zabiera z przeznaczeniem właśnie na kompostowanie. To jest jak gdyby taka jedna rzecz, jeżeli chodzi o te drzewka choinkowe, które są uprawiane tradycyjnie na tak zwane choinki cięte.
Także igły z drzew iglastych można przerabiać na różne sposoby i wykorzystywać chociażby do pielęgnacji skóry. I tutaj możemy wykorzystywać każdy rodzaj igieł, zarówno świerkowe, sosnowe czy zjodły. Możemy z nich wykonać preparaty odżywcze, w tym maseczki, toniki czy też kule do kąpieli. W wielu domach jednak żywe choinki pozostają dłużej, ale trzeba im zapewnić odpowiednie warunki i o tym powiemy już po przerwie.
Dom i ogród.
Po okresie świątecznym wiele osób pozbywa się choinki, ale w niektórych domach pozostają one dłużej. Jednak trzeba tu pamiętać, że takie bożonarodzeniowe drzewko musi być podlewane.
Pamiętajmy, że w domu mamy temperaturę z reguły powyżej tam 20 stopni, więc siłą rzeczy musimy też pamiętać o odpowiednim podlewaniu takich roślin, co da nam tutaj gwarancję długiego no, przetrwania takiego drzewka przez okres świąteczny, czasami nawet znacznie dłużej, w zależności od tego, w jakim stanie ta roślina do nas przybyła. Więc to podlewanie jest tutaj ważne. Ważne jest również to, żeby takiej rośliny no, nie przetrzymywać w pomieszczeniu, gdzie no, mamy zbyt blisko umieszczone na przykład kaloryfery czy jakiś tam kominek, bo to w znacznym stopniu przyspiesza nam tutaj wysychanie tej części nadziemnej. No, pamiętajmy, że nie mamy tutaj systemu korzeniowego w przypadku drzewek ciętych, więc ta transpiracja, pozbywanie się wody odbywa się znacznie szybciej, no i efekt jest taki, że albo musimy szybko uzupełniać tą wodę, podlewamy roślinę najczęściej w tych stojakach, albo no, musimy się liczyć z tym, że takie drzewko będzie krócej stało. Jeżeli chodzi natomiast o takie preferencje co do no, stosowania czy wykorzystywania tych drzewek choinkowych, no to oczywiście mamy, no, nie powiem, że dwie szkoły, ale mamy zwolenników i przeciwników. Jedni wolą świerki ze względu na to, że mamy do czynienia tutaj z tradycyjnym takim leśnym zapachem. Drudzy natomiast wolą jodły z tego względu, że jodła po zasuszeniu igieł no nie pozbywa się tych igieł, czyli inaczej mówiąc te igły pozostają na pędach w przeciwieństwie do świerka. No ale to oczywiście zależy wszystko od preferencji takiego kupca, który taką roślinę postanowił sobie kupić.
Coraz częściej kupujemy też choinki uprawiane w pojemnikach, bo można je wysadzać na wiosnę do ogrodu.
Kwestia uprawiania w pojemniku jest taka troszeczkę dwuznaczna. Proszę pamiętać o tym, że bardzo często mamy do czynienia z roślinami, które są wykopane z gruntu z mocno ograniczonym systemem korzeniowym, czasami nawet pozbawione tego systemu korzeniowego i wstawione do pojemnika i sprzedawane jako rośliny pojemnikowe. Więc no tutaj w takim przypadku oczywiście nie możemy mówić o tym, że mamy gwarancję, że taka roślina nam się przyjmie na miejscu stałym po jak gdyby spełnieniu tej swojej roli. Zawsze trzeba pamiętać o tym, że w przypadku zdecydowania się na kupno takiej rośliny w pojemniku, żeby mieć gwarancję przyjęcia się na miejsce stałe później, to trzeba taką roślinę dokładnie sobie obejrzeć. Najlepiej sprawdzić, czy z takiego pojemnika od spodu widać korzenie. Można wyciągnąć taką bryłę korzeniową z pojemnika, zobaczyć, czy ona jest dobrze przerośnięta, czy te końcówki korzeni są białe, czy tak jak wspomniałem tutaj w tych otworach doniczki te korzenie są widoczne. I bardzo często w sklepach, często w tych marketach budowlanych na przykład mamy do czynienia z takimi roślinami, które są wyciągnięte z pojemnika i wtedy klient no, może zobaczyć rzeczywiście, że ta roślina jest dobrze przekorzeniona, więc tego typu roślin nie powinniśmy się obawiać. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli rośliny są dobrze podlane i odpowiednio traktowane, to wtedy ta gwarancja przyjęcia się na miejscu stałym jest na pewno dużo, dużo większa. Ważne jest też, żebyśmy zwracali uwagę też na to, jak wyglądają igły, czy są one żywo zielone, niepodeschnięte, nieprzesuszone, szczególnie w przypadku jodeł jest to taka sytuacja ważna, dlatego że tak jak wspomniałem, jodły nie gubią igieł po zasuszeniu, więc dla takiego niewprawnego oka no, może być to kłopotliwe do rozpoznania, czy one jeszcze są żywe. No, żebyśmy mieli tutaj gwarancję właściwego przyjęcia się na miejscu stałym, to trzeba na to również zwrócić uwagę.
A jakie są zasady wysadzania takich roślin w doniczkach? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Drzewka choinkowe zakupione w doniczce będzie można wysadzić do ogrodu na miejsce stałe, ale jak taką roślinę przechowywać i jak ją do tego przygotować?
Tutaj podobnie jak przed przyniesieniem do domu, też nie należy bezpośrednio z takiego ciepłego miejsca wynosić rośliny na zewnątrz, no bo tutaj mamy do czynienia od razu z szokiem termicznym, więc to nie jest dobra sytuacja dla rośliny. Najlepiej po takim okresie właśnie świątecznym takie drzewko wynieść gdzieś do chłodniejszego jakiegoś pomieszczenia. Może to być garaż, może to być jakiś taras, czy ogród zimowy, czy w ostateczności nawet korytarz, gdzie ta temperatura jest nieco niższa niż w domu. I po takim okresie aklimatyzacji, powiedzmy, nie wiem, jednego, dwóch dni, można wtedy taką roślinę wystawić na zewnątrz. Jeżeli chodzi o wystawienie rośliny na zewnątrz, to i posadzenie później na tym miejscu stałym, no to też w dużej mierze zależy to od tego, z jaką pogodą będziemy mieli do czynienia, z jakimi temperaturami. Zasada jest mniej więcej taka, że no, jeżeli jest temperatura poniżej zera, to raczej powinniśmy się wstrzymać z takim sadzeniem bezpośrednio do gruntu. Jeżeli wynosimy taką roślinę na zewnątrz, to dobrze jest ją wtedy w jakiś sposób albo zadołować w takim gruncie i dobrze okryć tą żyłę korzeniową, albo też, jeżeli temperatura jest na tyle wysoka, co często się ostatnio zdarza, że mamy możliwość wkopania od razu takiej rośliny do gruntu, to możemy to zrobić. Z tym, że dobrze jest wtedy dookoła taką roślinę dobrze wyściółkować, żeby zabezpieczyć przed przemarzaniem właśnie tych wierzchnich warstw korzeni, gdzie drzewo zostało dopiero co posadzone, i ewentualnie przed zabezpieczeniem i zabezpieczyć tą część nadziemną albo jakąś agrowłókniną, albo nawet jakąś taką, powiedzmy, siatką szkółkarską, która pozwoli nam na ograniczenie transpiracji. Proszę pamiętać, że no, my mamy tutaj do czynienia zawsze z tym nadmiernym pozbywaniem się wody przez tą część nadziemną, co bardzo często ma miejsce właśnie w sytuacji, kiedy wynosimy roślinę na zewnątrz i z takiego cieplejszego pomieszczenia, gdzie bardzo często ten okres jak gdyby wegetacji już się rozpoczął. Więc tu z tym trzeba postępować ostrożnie.
Doradzał doktor habilitowany Wojciech Durlak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A ja jeszcze dodam, że z pewnością drzewka w doniczce będą musiały pozostać w chłodnym miejscu znacznie dłużej, bo przed nami atak zimy. Synoptycy ostrzegają przed dużym mrozem i tak już tej nocy spodziewany jest znaczny spadek temperatury, zwłaszcza na północy regionu, tam do minus 13 stopni, na południu nieco cieplej, do minus 7. Jutro w dzień od minus 9 do minus 6, kolejna noc z niedzieli na poniedziałek do minus 11 na północy województwa i do minus 9 na południu. W poniedziałek w ciągu dnia od minus 9 do minus 7, w nocy z poniedziałku na wtorek do minus 13, we wtorek w ciągu dnia od minus 7 do minus 5, z wtorku na środę noc też mroźna od minus 10 do minus 7. Potem według prognoz mróz będzie nieco mniejszy, ale ma pozostać z nami na dłużej. Dobiega końca dzisiejszy Dom i Ogród. Dziękuję za uwagę i zapraszam już teraz na kolejne wydanie programu za tydzień, w następną sobotę, kilka minut po godzinie 11. Miłego weekendu, przyjemnego wypoczynku i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.